Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewidzowie, przed kilku dniami Kijów wizytował premier Japonii, a Moskwę wizytował prezydent Chin Xi Jinping. Szczególnie ta druga wizyta, wizyta szefa drugiego największego mocarstwa w świecie, w kraju, który prowadzi wojnę na Ukrainie, wzbudziła zainteresowanie opinii międzynarodowej. Bo rzeczywiście ogłoszono taką przyjaźń rosyjsko-chińską, pogłębianie tej współpracy. To wszystko, co już niejednokrotnie padało przy okazji tego typu szczytów. Ale nie zostały podpisane strategiczne umowy, zwłaszcza te dotyczące nowych połączeń gazowych Syberii z Chinami, czy też jakiejś strategicznej pomocy militarnej dla prowadzącej działania wojenne Moskwy. To wszystko musi martwić Kreml, musi martwić samego Putina. Tym niemniej to wsparcie było istotne, sama ta wizyta. No bo ona miała miejsce tuż po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wysłał list gończy za Putinem, oskarżając go o zbrodnie, szczególnie związane z wysiedlaniem, przesiedlaniem dzieci na tysiące, jeśli patrzymy na wojnę na Ukrainie. To wszystko spycha w ogromnej mierze Rosję w kierunku Chin. W ramiona Xi Jinpinga Putin się musi schronić, muszą się schronić Rosjanie, bo na Zachodzie coraz bardziej są izolowani. I to ma przede wszystkim taki wymiar. To jest oczywiście duża dysproporcja. Siła gospodarcza Chińczyków w porównaniu z Rosjanami jest niewspółmiernie większa. Siła demograficzna, finansowa, polityczna, każda. A więc im dłużej wojna trwa, tym Rosja bardziej idzie w kierunku Pekinu. I troszkę przypomina to czasy dawne, czasy średniowiecza, kiedy to nad Moskwą Mongołowie dominowali i Moskwa musiała składać hołd lenny. Może to nie jest jeszcze tak, bo Chińczycy starają się nie manifestować swojej przewagi, ale do tego to zmierza. Z kolei Zachód wokół Amerykanów też się mobilizuje. Znaczy, jeśli Międzynarodowy Trybunał Karny wydał ten list gończy, to już trudniej będzie Scholzowi czy Macronowi dzwonić do Putina, no bo przecież jeśli to jest zbrodniarz wojenny, to jak można utrzymywać tego typu kontakty? Jak można się z nim spotykać, skoro jest Międzynarodowy list gończy? To wszystko powoduje, że coraz bardziej na naszych oczach kształtują się dwa bloki. Jeden to ten amerykański, zachodni, gdzie dyscyplinuje się kraje, te zachodnie, które do tej pory próbowały grać na Rosję, czy grać na Chiny, tak na pewno robiły Niemcy i Francja. Z drugiej strony te kraje po drugiej stronie Pacyfiku, bo przecież Japonia też jest w sojuszu z Ameryką, tak samo jak i Korea, która sprzedaje nam czołgi, armatohaubice i która wchodzi na przykład z Polską w strategiczne partnerstwo militarne. Więc na tych wielkich przestrzeniach Eurazji tworzy się pewien sojusz wokół Ameryki. A drugi sojusz? A drugi sojusz wokół Chin. Słabnąca Rosja musiała w ogromnej mierze wycofać swoje wpływy z Kazachstanu, Turkmenistanu, z różnych tutaj krajów środkowoazjatyckich, gdzie umacniają się Chińczycy. Sami zresztą Rosjanie, coraz więcej tracąc na tej wojnie, muszą się liczyć z Chińczykami i coraz bardziej się przybliżają do Azji. A więc tracą swoją podmiotową pozycję. I przed nami oczywiście kolejne miesiące wojny, która toczy się na Ukrainie i której się przyglądamy, patrzymy ile ofiar, jakie straty, ile broni wysyłają jedni i drudzy. Ale jest to, jak widać, wojna zastępcza, bo ten konflikt strategiczny, który w Eurazji przed nami, to konflikt bloku zachodniego z Ameryką na czele i konflikt bloku wschodniego z Chinami na czele, nie z Moskwą, ale z Chinami. I teraz oczywiście jest w tym wszystkim Polska. Polska ze względu na to, że najważniejsze wypadki w tym konflikcie dzisiaj dzieją się na Ukrainie, ta Polska jest na tyle ważnym partnerem, że tu pojawia się następca tronu brytyjskiego. W tym samym czasie pojawia się premier Japonii i wielu, wielu innych przywódców, widząc znaczenie Polski w sensie strategicznym, znaczącą pozycję, którą osiągnęliśmy. To wszystko toczy się na kanwie wielkiej gry światowych potęg. Warto się temu przyglądać. Szczęść Boże.